Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Milnik, dzień dobry. Dziś gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest Waldemar Dąbrowski, laureat International Opera Award, czyli operowego Oscara, aktualnie dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej, w przeszłości minister kultury, a także obecnie pełnomocnik ministra. Dzień dobry, panie ministrze.
Kłaniam się, dzień dobry.
Przed nami urodziny okrągłe Stanisława Moniuszki i co pana zdaniem jako pełnomocnika wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego do spraw organizacji obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki jest najtrudniejsze?
To jest cały szereg katalog zadań, który staje przed nami w roku jubileuszowym, ale najtrafniej sformułował to znakomity muzykolog Marcin Gmyz, który powiedział: wydobyć z zapomnienia i przedstawić światu. Ja bym do tego dodał: przedstawić sobie samym.
Znamy praktycznie dwa tytuły, czyli Hark i Straszny Dwór.
To jest jakiś fenomen w skali kulturowej globu, wie pan, że dzieło tak wybitnego kompozytora osadzonego w epoce romantyzmu, w czasie politycznie dla Polski najtrudniejszym, kiedy niósł sens tych idiomów polskiej kultury, zostało zredukowane do dwóch tytułów. I prawdę mówiąc, dobrze, jeśli ktoś je naprawdę zna. Problem pomniejszania Moniuszki w kulturze polskiej, wydaje mi się, leży w centrum tego, czym zajmujemy się w roku jubileuszowym. Ja, przygotowując koncepcję działań, spotkałem się ze środowiskami kultury, nie tylko muzycznymi, bo to oczywiste, że i szefowie filharmonii, oper i tak dalej, orkiestr, ale ze środowiskami kultury we wszystkich województwach i sformułowałem sobie taki paradoks moniuszkowski, że Moniuszko jest powszechnie znany, ponieważ wszędzie są ulice jego imienia, place, parki, szkoły, uczelnie, teatry.
Nawet w latach 90. był na banknotach.
Natomiast dzieło i osoba jest nierozpoznane. Dzieło zawężone do dwóch tytułów, a osoba zamknięta w takim stereotypie starszego, nudnego pana w okularach, który bez przerwy goni za pieniądzem i bez sukcesu. No, ciekawe mówić o wielkim twórcy epoki romantyzmu, człowieku, który znał 6 obcych języków, który jak na tamte czasy miał niebywałe doświadczenie międzynarodowe, bo i 3 lata w Berlinie, wyjazd do Paryża, Pragi, Moskwy, Petersburga, no wtedy za granicę jeździło się także do Krakowa i Lwowa, więc człowiek absolutnie wyjątkowy, wywodzący się z dworu szlacheckiego, znacznie powyżej średniej kulturowej obowiązującym tej kulturze dworskiej czy dworkowej, bo wystarczy spojrzeć na rysunki ojca Stanisława Czesława, który właściwie zdokumentował, będąc bardzo utalentowanym rysownikiem, zdokumentował ten świat, w którym on się rodził, wyrastał, przeżywał swoje lepsze i gorsze dni, jakości tego salonu, mebli, instrumentów, stroje domowników, plus 1000 woluminów w bibliotece domowej. To wszystko świadczy o tym, że Stanisław urodził się w takiej aurze pewnego uprzywilejowania, pewnej nadzwyczajności. Później już zdecydował swoje życie opierać o to, co zarobi ze swojego talentu, a nie były to czasy łatwe. Po przenosinach do Warszawy właściwie musiał utrzymać kilkunastoosobową rodzinę, w sumie zdaje się 17 osób. Słowem, nazywanie kogoś takiego prowincjuszem, może nie nazywa się tego wprost, ale oddolegowuje się go na tą półkę z jednej strony, pomijając walory artystyczne i mówiąc, to jest nasz obowiązek patriotyczny zagrać Moniuszkę w święta narodowe, a z drugiej strony nie bardzo ciekawa postać, no z tym bym polemizował i to bardzo, bardzo namiętnie.
Wspomniał pan o utrzymaniu rodziny, no to musimy w tym momencie przypomnieć, że Moniuszko nie utrzymywał tej rodziny tylko z komponowania. To był także świetny organista, świetny dyrygent, a jego twórczość to nie tylko twórczość operowa. Musimy mówić o wspaniałych kantatach, musimy mówić o litaniach ostrobramskich na przykład, o widmach. To są prawdziwe arcydzieła, o których właściwie mało kto nawet nie tyle nie pamięta, ale mało kto wie.
Tu jest cały szereg obszarów twórczości Moniuszki, które zostały zapomniane. Pan wspomniał o cząstkach tego, co nazywamy opusem twórczości sakralnej. On napisał 6 mszy, nieskończoną ilość utworów na organy i głosy, kantaty, litanie, o litaniach ostrobrzańskich Rossini wypowiedział się, że to dzieło wybitne. Prawda?
No bo to jest wybitne dzieło.
Będąc w Paryżu, Moniuszko zadedykował Rossiniemu trzecią litanię ostrobrzańską. W odpowiedzi dostał liścik: szanowny panie, nie mam zwyczaju przyjmowania tego typu darów, ale rzuciłem okiem na tę partyturę, to jest dzieło wybitne, jestem zaszczycony. Serdecznie gratuluję, więc takich opinii o twórczości Moniuszki w tamtym czasie było bardzo wiele. Na przykład Hansow Bülow, jeden z największych dyrygentów epoki, mówił o nadzwyczajności jego dzieła. Dzisiaj dopiero pobudzeni przez szalonego Włocha Fabio Biondiego przyjmujemy z trudem, mówię o szerokich kręgach społecznych, że mamy do czynienia z wielką postacią europejskiego romantyzmu, a w Polsce od razu sobie powiedzmy Chopin, Mickiewicz, Norwid, Słowacki, ale Moniuszko pośród nich na równych z nimi prawach, a później oczywiście Fredro Sienkiewicz, Paderewski, to są ci, którym zawdzięczamy dużo więcej niż sobie to na co dzień uświadamiamy. Ubiegły rok był rokiem stulecia odzyskania niepodległości. Ja zadałem sobie proste pytanie, a komu my zawdzięczamy tą zdolność przetrwania w ojczyźnie, polszczyźnie
123 lat? Na przykład pieśnią Stanisława Moniuszki, które kiedyś cała Polska śpiewała.
I tu dotykamy kolejnego wielkiego projektu artystycznego i społecznego, prawda, który wpisał Moniuszkę złotymi zgłoskami w te katalogi najwyższych dokonań kultury europejskiej XIX wieku. Tych ponad 300 pieśni, z których, jak znawcy tematu mówią, 80 ma poziom światowy, a reszta została napisana na bardzo proste środki wykonawcze, czyli amatorski głos i pianino domowe.
Ale właśnie po to, żeby to wykonywać w domu.
Wie pan, to jest dokładnie próba urzeczywistnienia ideału Adama Mickiewicza, żeby księgi trafiły pod strzechy. Moniuszko to zrobił. Tych kilkanaście tomów śpiewników to absolutnie wyjątkowe dzieło w skali europejskiej, bo ma wymiar artystyczny, bardzo wysoki, i ma wymiar społeczny. Co w przypadku Moniuszki da się wytłumaczyć jego wychowaniem przez stryjów, którzy byli wielkimi reformatorami. Zanim zrobił to car w odniesieniu do wszystkich, obydwa jego stryjowie uwłaszczyli swoich włościan. Założyli szkółki elementarne, żeby ich przygotowywać do mierzenia się z problemami ludzi wolnych. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc on przesiąkł tą całą aurą. A jeśli zadamy sobie pytanie, czy Halka to jest powieść o skrzywdzonej wiejskiej dziewczynie, o góralce, której los nie oszczędził dramatycznych cierpień w relacji do panicza z pobliskiego dworku. Nie, to jest echo powstania krakowskiego. To jest echo tego problemu, który rodził się na tle straszliwego konfliktu wieś-dwór. I jak na tamte czasy szalenie progresywne dzieło, które nawiasem mówiąc przysparzało Moniuszce też sporo kłopotów.
No Moniuszko to nie tylko opera, bo jeśli mówimy o gatunku scenicznym, to jeszcze powinniśmy przypomnieć, że Moniuszko pisał także operetki, które w ogóle nie pojawiają się na estradach i w repertuarach teatrów. Pisał balety, niekoniecznie polskie, bo na przykład powstał balet Monte Cristo, ale pisał też utwory instrumentalne. No wspaniała bajka na orkiestrę symfoniczną. To jest genialna uwertura, jeden z najlepszych utworów symfonicznych, które w XIX wieku powstały w ogóle.
Nie jestem w stanie Państwu tego pokazać, ale pani w studio to pokaże. To jest program znakomitego baletu. Mówię o premierze w Teatrze Wielkim. Nazwaliśmy to Fredriana, podkreślając szczególną rangę spotkania Moniuszki z hrabią Aleksandrem. I pierwsza część wieczoru to jest pokazanie już monumentu dzieła Konrada Drzewieckiego z 75 roku, który zrealizował w Poznańskim Teatrze Tańca. Przenieśliśmy to 1:1. Przenosił tę choreografię Emil Wesołowski, który tańczył w tamtym spektaklu w przeszłości. I to pokazaliśmy tak, jak dzieło oparte o zemstę, a muzykę Konrad Drzewiecki ułożył z bajki, o której pan wspomniał. I to jest pierwsza część tego wieczoru, a druga część realizacja młodej, szalenie utalentowanej choreografki Ani Hopp, która męża i żonę Fredry opowiedziała językiem właściwym dla może nawet bardziej teatru tańca niż baletu w tym wypadku, do muzyki jednego z najlepszych baletów Moniuszki na kwaterunku, więc ta twórczość baletowa, operetkowa to była dosyć poważna część dokonań artystycznych Moniuszki, może tylko dodam, że jedno z takich dzieł, nazywa się Sielanka, jest traktowane jako narodowa opera białoruska, początek operowej kultury Białorusinów, dla których on też jest bliski, no bo wiadomo, urodził się w Ubielu na Białorusi, chociaż jego polskość no, jest zupełnie oczywista, sam pisał w listach. Wówczas w pojęciu Litwa obejmowało się to, co dzisiaj jest Litwą, Białoruś i tę część Ukrainy, która była Polska w sensie kulturowym. I gdzież ja tam Litwin, jam, dopiero druga gałązka, która wyrosła na Litwie, jam z Podlasia.
No ale o tym i o polskości Moniuszki świadczy sama jego muzyka, podobnie jak muzyka Fryderyka Chopina świadczy o jego polskości, a próbowano go nam odebrać.
W zasadzie takich prób poważnych odebrania polskiej kulturze Fryderyka Chopina jako jej niezbywalnej i najwyższej części nie było, ale ja sam jako minister prowadziłem takie żartobliwe rozmowy z ministrami kultury Francji, którzy na przestrzeni mojej obecności w ministerstwie, a w sumie razem 8 lat, 4 lat wiceminister, na początku lat 90. i później prawie 4 jako minister, prowadziłem z wieloma francuskimi ministrami, przekomarzając się. I oni oczywiście wskazywali na fakt, że taką znaczną część życia spędził w Paryżu, że nazwisko jest francuskie i tak dalej. Ja się specjalnie nie wdawałem w rozmowy na ten temat. Mówiłem tylko, kochany, pokaż mi w całym dorobku Chopina jedno dzieło przesiąknięte kulturą Francji. A ja na podstawie jego dzieła opowiem ci historię Polski.
Teraz odkrywamy Moniuszkę. W roku Feliksa Nowowiejskiego odkrywaliśmy muzykę Nowowiejskiego. Okazuje się, że nie tylko Rotę napisał, prawda, ale wspaniałe symfonie organowe. W roku odzyskania niepodległości odkrywamy takie dzieła jak muzyka Krogulskiego. Odkrywamy ponownie Zarembskiego, Lipińskiego. Okazuje się, że nasza kultura muzyczna jest niezwykle bogata, a nie potrafimy jakoś o to zadbać. Na czym to polega?
Ja pan westchnąłem ciężko, bo przecież każdy z nas ma jakąś cząstkę odpowiedzialności za ten stan rzeczy. Powiem tylko, że kiedy spotykałem się z tymi środowiskami muzycznymi na spotkaniu w Lublinie, dziennikarka lokalnego radio poprosiła mnie, żebym zapoznał się z książką z 1938 roku, w której znajdę zdanie, że czas najwyższy, 1938 rok podkreślam, czas najwyższy naprawić krzywdę, którą kultura polska czyni Moniuszce. Więc my jesteśmy dziedzicami wielopokoleniowych zaniedbań. No, jedyna poważna monografia, jaka się ukazała na temat Moniuszki, to jest 51 rok. Po tym czasie były różne, mniejsze lub większe, ale żadne książki, które opowiedziałyby życie i twórczość, nie ukazały się. Pamiętajmy, że to było życie niezwykle trudne, mówię o tym życiu artystycznym i dyrektorskim. W tym potwornym czasie pomiędzy powstaniem listopadowym a powstaniem styczniowym, narastającej energii rusyfikacji społeczeństwa polskiego, ograniczenia aspiracji kulturowych Polaków itd., itd. On w tym wszystkim potrafił wynieść znakomite opery jako wyraz aspiracji kulturowych Polaków. Te historie są po prostu nieopowiedziane i czas najwyższy, żebyśmy to uczynili. No trochę lepiej to robią Czesi.
Ostatnio... No oni to robią bardzo dobrze.
No trzeba by się jakby uczyć od nich. Ostatnio londyńscy filharmonicy grali u nas pod batutą Simona Rattla. Ja się zgodziłem na ten program, który zresztą nie był mi najbardziej smak, ale oczywiście to wybitna orkiestra i wybitny repertuar, pod warunkiem, że zagrają na bis Moniuszka. I zagrali tańce góralskie Moniuszki. I Simon później na kolacji do mnie mówi, słuchaj, to świetny utwór, ale widać, że Moniuszko był pod dużym wpływem Dworzaka. Ja nabrałem powietrza płucem, mówię, Simon, Dworzak urodził się 20 parę lat po Moniuszce. Czyli tu widzimy impet promocji kultury czeskiej i naszą defensywę w sytuacjach, w których nawet tak wybitny człowiek, któremu zawdzięczamy na przykład promocję Króla Rogera, prawda? Bo to jego nagranie na początku lat 90. z orkiestrą chyba Birmingham zapoczątkowała jakby powrót Króla Rogera na tą pierwszorzędną estradę muzyczną świata. Nawet taki człowiek myśli...
No ale dzięki temu świat wie, kto to był Karol Szymanowski.
No tak. A teraz będzie wiedział, kto to jest Moniuszko, bo Simon obiecał mi, że te tańce góralskie na bis będzie grał w różnych innych sytuacjach. Tak samo Kacary, wybitny pianista cypryjski. kiedy zobaczył, Stanisław Leszczyński, dyrektor Festiwalu Szopenia Europa, przedłożył mu moniuszkowskie utwory fortepianowe. Tu zrobię dygresję. Zgodzimy się obydwaj, że Janusz Oleńczak nie jest pianistą najmłodszego pokolenia. Wyobraźcie sobie Państwo, że Janusz pierwszy raz w życiu ode mnie dostał i zobaczył na własne utwory fortepianowe Moniuszki. To jest akurat część jego dzieła kompletnie nieznana. Carys jest oczarowany, zachwycony. Wyjdzie płyta, która jest absolutnie rewelacyjna. Taką samą rewelacją będzie na rynku muzycznym jak Halka w wykonaniu Fabio Biondiego. Więc to jest ta droga, którą musimy podążać.
No są jeszcze znakomite wykonania. Kwartety.
Dwa wprawdzie tylko, ale tak, są świetne.
Zatem odkrywajmy Moniuszkę. I to nie tylko w roku moniuszkowskim, to jest zadanie dla nas wszystkich, nie tylko dla artystów, muzyków, bo musimy pamiętać, że to nie tylko dwie opery, to cała masa muzyki, cała masa działalności i na pewno jedna z najwybitniejszych polskich postaci XIX stulecia. Gościem państwa...
To jest jeden z najwybitniejszych romantyków europejskich, a w Polsce w sposób oczywisty mieszczący się w katalogu najwyższych idiomów, narodowego talentu i dokonań artystycznych.
Dziękuję bardzo za to spotkanie, panie ministrze. Gościem państwa, gościem Radia Gdańsk był aktualnie dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, pełnomocnik wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego do spraw organizacji obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, Waldemar Dąbrowski.
Dziękuję bardzo.
No i raz jeszcze gratulujemy operowego Oscara.